Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Wykluczenie społeczne bardzo często dotyka ludzi nie mieszczących się w tak zwanych normach. Jeśli w społeczeństwie panuje kult pięknego, zdrowego ciała, osoby z nadwagą automatycznie znajdują się na marginesie, gdyż wykraczają poza kanon urody. Szczególnie jest to widoczne wśród dzieci i młodzieży. Tak naprawdę trudno jest być innym. I dziś właśnie o tej inności, o tym, jak postrzegamy innych, jakie wyrządzamy czasem im krzywdy, chciałabym porozmawiać z moimi gośćmi. Witam serdecznie w studiu pani Alicja X, pani Magdalena Majchrzak i pan Rafał Glapa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Są państwo członkami grupy Chlo Bariatria Poznań.
Tak, dokładnie. To jest Chlo Bariatria Poznań Przybyszewskiego.
Co to jest za grupa, proszę powiedzieć?
To jest grupa Chlo, którą stworzyłam właśnie na poczet wspierania właśnie osób z otyłością, pomaganiu właśnie pacjentom bariatrycznym, wspieraniu ich, ale też poprowadzeniu po prostu za rękę, gdzie mają się udać, jak to wszystko będzie wyglądać, jak będzie przebiegała cała procedura tutaj właśnie. No i przede wszystkim to chodzi głównie o to, żeby po prostu mieli takie wsparcie w osobie, która to wszystko też przechodzi. Taka, która ich zrozumie, ponieważ otyłość to jest choroba XXI wieku. Nie każdy ma odwagę po prostu powiedzieć, że jestem otyły, bo jestem chory.
No właśnie, chciałabym z państwem porozmawiać właśnie o tej chorobie i o postrzeganiu tej choroby w polskim społeczeństwie. Tak naprawdę od niedawna mówi się o tym, że to jest choroba otyłościowa. Jeszcze cały czas jednak potocznie funkcjonuje takie postrzeganie, że po prostu osoby otyłe to są te osoby, którym się nie chce i które po prostu za dużo jedzą. Czy państwo się spotkali z takim stereotypem?
Tak.
Ja na przykład często w pracy słyszałam, że za dużo jem. Gdybym mniej jadła, to bym szybciej schudła.
Czy to rzeczywiście tak właśnie było, że pani za dużo jadła od samego początku, od dzieciństwa?
Nie, u mnie było tak, że po prostu odkąd dostałam pierwszą miesiączkę, zaczęłam tyć. Jak już zaczęłam tyć, wiadomo, miałam problemy w rodzinie, miałam problemy w szkole, zajadałam swoje problemy, bo to mnie uszczęśliwiało, bo zajadałam. No i potem już się coraz bardziej się rozciągło.
Mówi pani, że były problemy w rodzinie, to znaczy?
Miałam po prostu, przeszłam w rodzinie coś, co po prostu zaważyło na to, że jednak zajadałam to, czego nie powinno być w domu. To ja po prostu szukałam też gdzie indziej szukałam pomocy i też właśnie miałam koleżanki, to zawsze tam gdzieś szłyśmy, zjadłyśmy. No i tak sobie rekompensowałam to wszystko.
Panie Rafale, jak to u pana było? Czy pan od początku, od dzieciństwa boryka się z tym problemem?
Nie miałem problemu w dzieciństwie. Stało się po śmierci mamy i po wypadku. Nie mogłem chodzić przez pół roku. Depresja wpadła, zacząłem tyć. Pierw chodziłem do jednego dietetyka, do drugiego dietetyka i co 10 kilo schudłem, to za chwilę przytyłem 20 kilo. I tak nie mogłem się wcale poruszać. 500 metrów ani nie mogłem przejść, bo zadyszkę miałem, nogi mi puchły, woda leciała z nóg mi. Ze sercem miałem bezdech, dostałem. Naprawdę, bardzo ciężko miałem. Non stop się poruszałem samochodem, bo nie mogłem ani wyjść, ani przejść się. Wszyscy mówili, czemu nie przejdę się, jak ja nie mogłem ani 500 metrów przejść. Normalnie powietrza nie mogłem chwycić, nie?
Zanim dowiedział się pan o tym, że jest szansa w postaci operacji bariatrycznej, to w jaki sposób rodzina albo bliscy traktowali pana?
Znajomi nieraz mówili, że ale przytułeś, że gruby jestem, że nie mogę. Naprawdę było nieraz tak przykro, że człowiek musiał zawsze chodzić prosić, nie? Żeby wszyscy coś zrobić, bo tak samo nie mógł nic zrobić, nie? Bardzo ciężko było, nie? Tam rodzina też tam. Człowiek jak miał tą depresję, to nie patrzył na siebie, tylko to wieczorem usiadł, zjadł coś albo to.
Panie Alice, jak to było u pani?
U mnie to było w sumie tak, że ja to mam od dziecka, ale to dlatego, że miałam bardzo trudne dzieciństwo, wręcz traumatyczne. Mnie wychowywała moja ciotka z wujem, ponieważ moi rodzice biologicznie nie żyli. I no nie powiem, to była taka rodzina trochę patologiczna, która zafundowała mi, że tak powiem, życiowe piekło. A ja po prostu, jedząc słodycze, czułam się szczęśliwa. Oszukiwałam nawet samą siebie. Powiedziałam sobie siebie, że akceptuję siebie taką, jaką jestem, jak komuś się nie podoba, nikt nie patrzy. Ale to było takie oszustwo, jedno wielkie oszustwo, że ja się wcale nie czułam szczęśliwa, ja byłam wręcz nieszczęśliwa. Ja nie mogłam chodzić, ja nie mogłam chodzić na spacery, mnie nogi bolały, plecy mnie bolały. W ogóle wózek sklepowy to był taki ratunek. Ja się opierałam o ten wózek i szłam, żeby zrobić te zakupy. Praktycznie mój mąż, jak wyciągał mi jakikolwiek spacer, ja nigdy nie chciałam z nim iść. No ponieważ 200 metrów to był dla mnie wyczyn, żeby po prostu to przejść. Jak ja startowałam na bariatrię, ważyłam 140 kg przy wzroście 159 cm. Także taka mała kobietka, taka otyła, to naprawdę to był to był kawał ciężaru do dźwigania. I z bariatrią to było tak, że to był święta praktycznie Bożego Narodzenia. Byłam u chrześniaczki w odwiedzinach, żeby dać prezent. No i nagle, że coś po prostu mi się dzieje z sercem. Trafiłam w ostateczności...
Wystraszyła się pani generalnie?
Tak, wystraszyłam się, bo trafiłam w ostateczności na ostry dyżur. To było święta Bożego Narodzenia, więc ostry dyżur. I to praktycznie było tak, że lekarz, który był młody, spojrzał na mnie i powiedział, wie pani co, pani ma 36 lat, jest pani młodą kobietą, a pani ma przedzawał. No to mi się lampka praktycznie zapaliła i postanowiłam coś z tym zrobić. I zaczęłam szukać bardzo dobrego specjalisty. Trafiłam właśnie na dr Annę Kwiatkowską ze szpitala na Przybyszewskiego. Trafiłam także na Patrycję Przybyską, która jest u nas dietetykiem klinicznym i bariatrycznym i prowadzi praktycznie nas. Także tym dwóm osobom, dwóm specjalistom bardzo dziękuję za to, że uratowali mi życie. Dzięki nim mam córeczkę, o którą starałam się 13 lat, także mam swój mały cud. W tej chwili ona ma 15 miesięcy i jest moim największym spełnieniem.
To jest taki przykład tego, że można z tą chorobą żyć i można ją okiełznać.
Znaczy pierwsze co, to trzeba naprawdę poukładać sobie w głowie, ponieważ to psychika nam kieruje i ja uważam po prostu, że jak ktoś sam nie potrafi sobie pomóc tą psychiką i jest na tyle słaby, że szuka dalej gdzieś pomocy, to tu radziłabym po prostu skontaktować się z jakimś psychologiem, czy nawet z dietetykiem psychologiem, który też i to połączy razem, i w tym kierunku po prostu iść, bo ja nie powiem. Ja się zmagałam z takim czymś, że na przykład potrafiłam iść gdzieś do sklepu, czy na plażę, czy nawet do restauracji. Ludzie po prostu patrzyli na mnie z obrzydzeniem.
No właśnie, jak sobie pani z tym radziła? Bo to jest właśnie między innymi to, o czym chciałam z państwem porozmawiać. Czy czuli się państwo kiedyś właśnie wykluczeni, tacy poza nawiasem?
Tak.
Ja też.
To może najpierw pani Elisio?
Tak, tak. Najlepiej to bym się schowała pod stół w tym momencie, ale to było na takie trochę dla mnie trochę dziwne, bo ja ogólnie jestem taką osobą, że jestem towarzyska, lubię ludzi, kocham wręcz ich. I dla mnie to było przykre, słysząc gdzieś tam jakieś szepty za plecami, że o, zobacz, jak ona wygląda, jak ona jest otyła, a tyle ma na talerzu, tyle je. Dla mnie to było bardzo krzywdzące. Tak samo jak na plaży, no jest lato, tak? No chcemy się jakoś pokazać na tej plaży. Idąc na plażę, ja się wstydziłam. Wstydziłam się rozebrać i przeważnie miałam długą suknię aż do kostek. Mój mąż mówi, no weź się rozbierz, a ja nie chciałam. Ja się po prostu wstydziłam. Ale już idąc na tej plaży, słyszałam te szepty za sobą, że o, zobacz, jak ona jest gruba, jak ona wygląda, mogłaby o siebie bardziej zadbać, coś z sobą zrobić. No jak można być w ogóle tak otyłym? I to było bardzo przykre.
Pani Magdaleno?
Ja w szkole od gimnazjum, znaczy nawet nie, od podstawówki się męczyłam, że byłam wyśmiewana, nie również przez nauczycieli, pedagogów.
W jaki sposób wyśmiewana?
To była na przykład taka sytuacja, koleżanki i koledzy na przykład wyzywali mnie od Berty, gdzie nauczyciel od lekcji WF-u również tak się do mnie zwracał, gdzie nie powinien, bo jest pedagogiem. Nie tylko, że w gimnazjum, a potem jeszcze w pracy. Wszyscy mnie nie akceptowali, bo byłam otyła. Zawsze mi mówili, że powinnam mniej jeść, być na warzywach, owocach, więcej się ruszać, to bym schudła.
No ale pani to robiła przecież, prawda? To tak. Tylko, że to nie przynosiło efektów.
Tak, bo miałam choroby współistniejące, dlatego te choroby nie pozwalały mi na to, że ja bym po prostu mogła schudnąć, ale dzięki operacji wszystkie choroby współistniejące zanikły i dlatego waga zeszła.
Czy mogę zapytać, jaka była ta waga, ta tak, największa?
Największa była, kiedyś była największa 150, potem zeszła do 137. W dniu operacji miałam 125, na ten moment mam 68 kilo.
Gratulacje, wow.
Dziękuję. Jestem prawie w sierpniu minie mi 2 lata po operacji.
Panie Rafale, najgorsze określenie, z którym pan się spotkał?
A też mówili, to gruby, to pojechałem do pracy też. Też w pracy się wyśmiewali, czym tak jem, bo to, ale ty zjesz dużo. Człowiek nie miał tej możliwości powiedzieć, że nie. No normalnie takie, nie było tego stop. Czy na mieście, jak szłem, to też patrzyli, jechali znajomi, ale ty gruba jesteś, czemu nie schudnie, czemu nie wyjdzie. Jak to nie szło ani wyjść, ani nic. Nie mogłem spodni kupić, nawet założyć wycierusów, bo musiałem dresowe zakładać to, bo takie miałem nogi opuchnięte, że ani bym nie założył spodnie. Wpierw musiałem sobie wpierw poukładać w głowie, bo to trzeba, bo to nie, że z pierwszego marszu się idzie i to i za chwilę się wycofuje. No, trzeba być normalnie nastawionym, głowie naprawdę poukładać. Ja się bardzo cieszę, bo ważyłem 163 kilo, a ważę 100 kilo i naprawdę i jest lepiej, wszystko dobrze, mogę chodzić na czwarte piętro, a tak ani na pół piętra nie mogę. Co poukładałem w tej głowie i że tą człowiek zwalczył tą.
Pani Magdaleno, pani chciała coś jeszcze dodać.
Tak, że jeszcze była taka sytuacja, że zemdlałam w pracy. Nie było przyczyny, dlaczego zemdlałam. Pojechałam na pogotowie doraźne. Tam też zemdlałam, to wezwali karetkę i tylko lekarz powiedział do mnie, tak przy wszystkich, jak można się doprowadzić do takiego stanu.
No tak, no.
Gdzie to powiedziała kobieta?
Państwo chyba są szczególnie narażeni na takie słowa, byli szczególnie narażeni na takie słowa, które są strasznie wykluczające.
Najgorsze, jak rodzina to robi. Jak rodzina krytykuje, jak rodzina mówi na przykład przykre słowa, które nas ranią, ponieważ to jest dla nas bardzo bolesne. Bo jak na przykład siostra siostrze może powiedzieć, o, przejechała grubaśnica. Albo siostry syn najstarszy mówi, o, maciora idzie. To jest bardzo przykre. To jest praktycznie od samej rodziny. Więc powiem szczerze, ja ze strony swojej rodziny całej, czy to siostry przyrodnie, czy bracia, czy nawet dzieci, to ja doznałam wielkiej krzywdy. I naprawdę, ja udawałam po prostu, że ja tego nie słyszę.
Czy pani siostra sobie zdawała sprawę z tego, jak to są straszne słowa dla
nie,
pani?
Nie, ponieważ to jest osoba, która nie ma uczuć, jest to osoba, która nie ma empatii.
Jak sprawić, jak mamy zrobić, żeby ludzie wokół zaczęli mieć więcej empatii?
Przede wszystkim ich tego nauczyć, bo to są ludzie, którzy tego nie znają. Jeżeli oni sami nie doznają karmy, to nigdy się o tym nie przekonają. To jest tak zwana karma. Do nich karma musi wrócić, żeby oni się o czymś sami przekonali, żeby czegoś sami, jakiejś przykrości, jakiejś krzywdy doznali. Wtedy dopiero im się zapala lampka i nagle my stajemy się dobrymi, lepszymi i nagle mają do nas zupełnie inny stosunek. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
Tacy sami.
Nie miałam nigdy czasu rano, żeby jeść. Bo ja szykowałam do pracy, do tej pracy już mam. Nawet tej pracy nie jadłam, tylko piłam praktycznie albo wodę, albo kawę. Ja jak przychodziłam do domu o 17 godzinie, zaczęłam wtedy jeść. To było takie śniadanie, obiad. Potem jak przedwieczór, taka godzina 19-20, jak się dopadłam do jedzenia, to ja potrafiłam jeść aż do tej 23 godziny. No, to wtedy to dopiero się zaczynało. Przyszła mi bezsenność, doszła mi wysoki kortyzol. Zaczęłam po prostu już też mieć zaburzenie właśnie insulinooporności przy tym, niedoczynność tarczycy. Także naprawdę, to jak my jemy, jak my funkcjonujemy i tak samo jest bez tego ruchu, to ma właśnie taki głęboki wpływ na to, jak ten nasz organizm nas atakuje. No i przychodzą właśnie takie momenty, kiedy mamy tą zadyszkę, kiedy są już te bóle stawów, te bóle mięśni i wtedy powinna nam się taka lampka praktycznie zapalić, że o kurczę, nasz organizm coś nam mówi, daje nam sygnały, żebyśmy coś zrobili, żeby to po prostu zmienić. Ale nie każdy to potrafi rozpoznać. Dlatego po prostu ludzie błądzą. I dopiero jak trafią do takiego właśnie dietetyka, który naprawdę ma wiedzę, jak dobrze pokieruje, to ta osoba po prostu jak posłucha, to wtedy wie, w jaką stronę po prostu iść, żeby sobie pomóc. I nie powiem. Tutaj akurat, jeżeli bym nie poszła do pani Patrycji Przybylskiej, to ja bym dalej zapewne była tak skrajnie otyła i te 140, jak i nie więcej, bym na dzisiejszy dzień ważyła.
To, co chciałabym, żeby z naszej rozmowy popłynęło, to jeden wniosek taki, że czasem warto sięgnąć po pomoc specjalisty, bo sobie można nie poradzić, prawda?
Tak, tylko że jeszcze są niektórzy ludzie, którzy uważają, że operacja to jest pójście na łatwiznę.
Że
tylko,
zmniejszą żołądek.
Tak, i od razu człowiek chudnie. A to tak nie jest, bo to jest zasiewanie ziarenka, które sami musimy pielęgnować, żeby jednak do tego doszło, żeby jednak zeszła ta waga. Bo to nie jest tak, że ja, jest operacja, pyk palcem i ja już jestem szczupła. Bo to tak nie jest, bo to jest cały czas praca nad sobą, nad swoją głową. Więc to jest bardzo duże wyrzeczenie. Ja bardzo, powiem szczerze, że przez bite prawie półtora roku ważyłam jedzenie, pilnowałam kalorii, wszystko sobie wbijałam. Od pewnego czasu nauczyłam się tego, wiem mniej więcej, co, ile ma kalorii, wiem mniej więcej, ile co waży, dlatego staram się tego nie robić, żeby nie kontrolować siebie, ale wiadomo, ważę się, ale jeżeli spojrzę na wagę i będę widziała, że jest dodatkowe 2 kilo, to znowu muszę wejść, tak, żeby jeść inaczej.
Drugi wniosek, który chciałabym, żeby z naszej rozmowy popłynął, to taki, żebyśmy patrząc na innych ludzi, zawsze mieli z tyłu głowy, nie wiesz, jaka to jest historia człowieka, co za tym siedzi, skąd wzięła się dana choroba, żeby z dużo większą wyrozumiałością patrzeć na innych ludzi, prawda?
Tak,
powinni wejść w nasze buty, wtedy dopiero powiedzieć, co tak naprawdę my czujemy.
Jak państwo się teraz czują, jak patrzycie w lustro?
No to ja na przykład mam czasem tak, że jak patrzę w lustro, to jeszcze mówię, że jestem gruba, ale tylko dlatego, że ja mam nadmiar skóry, bardzo duży nadmiar skóry, który będzie wycinany, ale na pewno moja wartość urosła bardzo wysoko. Potrafię w końcu odpowiedzieć niektórym osobom, które nie są cały czas w porządku wobec mnie. Także potrafię już teraz odpowiedzieć. Uważam się, że jestem ładna. Mogę powiedzieć, że kocham samą siebie. Tylko niektórzy uważają, że to jest... egoizm, że że człowiek nie powinien siebie
tak kochać. Tak, jesteśmy trochę nauczeni, ale to nie ma nic wspólnego z egoizmem, to jest akceptacja siebie, prawda? Pani Alicjo, pani jak patrzy w lustro?
Jak patrzę w lustro, to widzę szczęśliwą mamę. Naprawdę szczęśliwą mamę widzę i powiem szczerze, że ja sobie przyrzekłam jedno, że dla mojej córki nie dopuszczę się do takiego stanu, jakim byłam właśnie przed operacją. Czyli żeby ona się mnie w życiu nie wstydziła, nigdy nie dojdę do takiego stanu, żeby po prostu was skrajnie otyła. Ja chcę walczyć przede wszystkim dla siebie i dla niej. Dla tej sprawności, żebym mogła z nią iść na plac zabaw, żebym mogła z nią biegać, żebym mogła z nią tańczyć, skakać. Także tutaj widzę siebie po prostu jako szczęśliwą mamę. Jestem bardziej pewna siebie przede wszystkim. Libido też także idzie w górę, także naprawdę to jest zupełnie inne życie.
No i tryska pani energią.
Tak.
A pan, pani Rafale?
Ja też. Ja powiem, że też bardzo się cieszę, jak spojrzę tak w lustro i sobie przypomnę, jak wyglądałem. Normalnie to mówię, naprawdę jest radość, siła w sobie i normalnie tak człowiek taki jest żywy, taki inny, nie jest taki załamany, smutny, że co chwilę patrzą na twarz. Jest ten sukces, ten plus, że dałem przejść i wszystko, nie?
No. Gratuluję państwu serdecznie, nasi słuchacze, którzy mają taki problem. Warto, żeby jednak szukali pomocy i tu jedną z tych form jest skontaktowanie się z państwem, prawda? Przez grupę na Facebooku.
Tak, tak. Znaczy ja jestem głównym administratorem grupy Chlo. Ja wspieram pacjentów, ja im pomagam, ja ich prowadzę, także pacjenci naszej poradni mogą w każdej chwili na mnie liczyć. Oni cały czas piszą do mnie, dzwonią do mnie, proszą, pytają się, czy mogę im w jakiś sposób pomóc. Ja nigdy nikomu jeszcze nie odmówiłam. Zachęcam, naprawdę, szukajcie pomocy, gdzie trzeba. Czy to psycholog, czy to dietetyk, czy nawet chirurg bariatra, czy nawet taka osoba jak ja. No warto, naprawdę warto, bo człowiek, jeżeli się zagubi, no to już potem no, nie ma odwrotu.
Jak na przykład widzę, że są na przykład otyli, no to ja najchętniej bym do takiej osoby podeszła i chciała powiedzieć, ale wiem, że mogłabym zrobić im tym krzywdę.
Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że z innej strony też nasi słuchacze spojrzeli na problem choroby otyłościowej.
I tutaj właśnie dla słuchaczy mam taką informację, żeby się zastanowili 10 razy, zanim kogoś na głos skrytykują, czy komuś coś przykrego powiedzą, bo naprawdę to jest bardzo krzywdzące.
Bardzo dziękuję państwu.
Bardzo dziękuję.
Magazyn o mniejszościach.